wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Agata Olszewska, a ze mną w studiu dwie kobiety, dwie kierowniczki, dwie edukatorki. Ludwika Radacka-Majek, kierowniczka działu edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni.
Dobry wieczór.
Oraz Monika Mioduszewska, kierowniczka działu edukacji i komunikacji w Teatrze Wybrzeże.
Dobry wieczór.
Chciałam powiedzieć w Gdańsku, ale przypomniałam sobie, że Teatr Wybrzeże jest i w Gdańsku, i w Sopocie, i tak, niedługo w Pruszczu
oczywiście.
Gdańskim. Na początek powiedzcie trochę, czym zajmują się działy edukacji właściwie?
Wszystkim? Nie, no oczywiście wcale nie jest aż tak dużo, żeby powiedzieć wszystkim, ale naprawdę sporo. I myślę, że akurat u mnie w Muzeum Emigracji w Gdyni to naszą taką bardzo mocną rolą i takim celem, który sobie same objęłyśmy jakby, bo same kobiety są w dziale, no to jest taka rola, żeby łamać stereotypy, żeby mówić o faktach i żeby przybliżać oczywiście te historie emigracji, ale właśnie też pamiętać o emocjach. To często właśnie edukacja, rozmowa o emocjach, warsztaty w tym temacie. No i opiekujemy się, myślę, bardzo szeroką grupą, bo nasze muzeum można odwiedzić już od najmłodszych lat i w naszej ofercie takiej skierowanej do szkół i przedszkoli, no właśnie, można już znaleźć ofertę dla przedszkolaków, ale też od niedawna działamy z seniorami. I to dla nas bardzo ważna grupa, szczególnie z tego względu, że miejsce, w którym mieści się muzeum, ma taką historię, że to właśnie stamtąd odpływał słynny transatlantyk Batory. To był dworzec morski, czyli to właśnie tam przybywali ludzie z walizkami, z pakunkami, to takie miejsce pożegnań, ale czasami też powitań, powrotów. No i wiemy, że właśnie te osoby wciąż żyją i mają właśnie historię tego miejsca w sobie i chętnie się nią dzielą. I właśnie od niedawna mamy taki projekt o nazwie Miasto o zapachu pomarańczy, bo właśnie u nas ten dworzec morski dawniej pachniał pomarańczami, bo to było miejsce, gdzie ta migracja też właśnie pomarańczy się odbywała. No i właśnie ostatnio działamy z seniorami i to jest dla nas takie bardzo ekscytujące i ciekawe. Jesteśmy bardzo ciekawi ich historii.
Rzeczywiście bardzo wiele obowiązków, bardzo wiele grup. Ja cały czas myślę o tych pomarańczach, bo nie wiem, czy Gdynia się kojarzyła do tej pory komuś z zapachem pomarańczy. Świetnie. Moniko, Teatr Wybrzeże, dział edukacji. Czym tam się zajmujecie?
No ja też się rozmarzyłam o tych pomarańczach teraz. No ja nie powiem, że wszystkim się zajmuje edukacja w Teatrze Wybrzeże, bo to jest konkretna dziedzina działania. Nasz dział jest działem komunikacji i edukacji, czyli łączymy te dwa aspekty, a nawet więcej, bo też łączymy dostępność dla widzów ze szczególnymi potrzebami. I ja chyba wolę mówić o pedagogice teatru, bo w mojej dziedzinie, w teatrze, to ta edukacja to jest dokładniej pedagogika teatru, czyli taka dziedzina dość młoda w Polsce, powstała w latach 70. ubiegłego wieku w Niemczech, która w skrócie można powiedzieć poszerza perspektywę widzów na to, co się dzieje na scenie, ale też wykorzystuje metody teatralne nie w celach artystycznych, tylko w celach takich procesowych, żeby widzowie, jakaś grupa, z którą prowadzimy warsztat pedagogiczno-teatralny, sobie jakieś tematy przepracowała, poszerzyła, pogłębiła tematy, które w spektaklach występują, a też jakby świat się zmienia i potrzeby się zmieniają i o ile na początku w ogóle w myśleniu o pedagogice teatru warsztat do spektaklu był czymś pewnie najbardziej popularnym, dziś idziemy już dużo dalej i te działania pedagogiczno-teatralne są bardzo szerokie. W tym roku stworzyliśmy taki projekt Doświadczalnia Teatralna, w którym nasi widzowie mogą pracować warsztatowo z różnymi osobami, z różnymi artystami tworzącymi w teatrze i szczególnie w obszarze ciała w tym roku to robimy i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Ja bym też powiedziała, że nasz dział edukacji, ta nasza działka edukacyjna, ale w sumie i edukacyjna, i komunikacyjna, zajmuje się projektowaniem doświadczeń dla widzów. I pewnie nie tylko u nas, bo tutaj widzę, że koleżanka kiwa głową.
Kiwam głową, bo właśnie myślę, że to też wiele daje do zrozumienia, że my już coraz częściej w instytucjach kultury nie mówimy o gościach, o odwiedzających, tylko o użytkownikach kultury, no nie? Że oni mają w sobie konkretne potrzeby i my też trochę, nawet bardzo jesteśmy od tego, żeby badać te potrzeby i w zakresie naszych zainteresowań, naszych instytucji na nie odpowiadać, chociaż też instytucje kultury dzisiaj bardzo szeroko wychodzą do przodu, robią duży krok, myślę, i stają się takimi miejscami trochę schronieniem, trochę takim bezpiecznym miejscem, gdzie właśnie różne te potrzeby można zaopiekować. U nas na przykład w ubiegłym roku robiliśmy 3 cykle takich dobrostanowych spotkań dla nauczycieli i nauczycielek. I to było niezwykle potrzebne. I ktoś by mógł powiedzieć, co ma emigracja wspólnego z dobrostanem psychicznym. No ale właśnie, dzisiaj musimy trochę szerzej spojrzeć na tą naszą rolę w instytucjach kultury, no nie?
Tak, ja też tak myślę i tak widzę też naszą rolę, że czasem stajemy się dla widzów schronieniem, czasem stajemy się takim miejscem bezpiecznym, w którym mogą sobie różne tematy jakoś przegadać, przepracować, ale przede wszystkim też myślę, że miejscem, w którym mogą się spotkać z innymi ludźmi. Samotność jest dziś no, bardzo dużym trendem. Można tak to ująć za In Future Institute. I to, ile osób przychodzi też do nas korzystać z tej oferty warsztatowej i spotkać się z innymi ludźmi, pokazuje właśnie, jak bardzo dziś takich wydarzeń potrzebujemy.
Tylko żeby przyjść na takie warsztaty, czy na takie spotkania trzeba się przełamać? Jak sprawić, bo wszyscy mamy chyba różne takie doświadczenia z przeszłości, kiedy zdarzało nam się, że byliśmy trochę chłodno potraktowani w instytucjach kultury. Na przykład w muzeach słynne nie dotykaj, nie zbliżaj się, proszę się odsunąć. Podczas, kiedy myślimy o warsztatach, też możemy mieć takie lęki, że ktoś nam tutaj zaraz powie, jak mamy się zachować, albo czego nie wolno i tak dalej. Ale chyba nie na tym polega rola edukatorów i pedagogów w instytucjach kultury.
No ja myślę, że na pewno nie. Na pewno nie jest to celem pedagogiki teatru, żeby mówić ludziom, jak mają się zachowywać, jak mają usiąść i jak ruszać nogą. Cała idea polega na tym, że właśnie wszystko jest okej. Tam nie oceniamy tego, co inni robią. Jakby to trochę wychodzimy z tej sfery myślenia o edukacji w czasach szkolnych, kiedy wszystko było na ocenę i też jakby uwaga była kierowana głównie na te rzeczy, które nam nie wychodzą, a nie na te, które robimy dobrze. Podczas takich warsztatów pedagogiczno-teatralnych wszystko jest okej, tak naprawdę. No, człowiek może sobie właśnie w tej bezpiecznej przestrzeni robić różne rzeczy. Oczywiście w jakichś tam granicach, nie robiąc krzywdy innym i nie przekraczając granic innych osób. No tak.
Ale nie ma czegoś takiego, że jesteśmy na warsztacie, odpowiadamy na zadane pytanie albo rozwiązujemy zadanie i edukator czy pedagog podchodzi i mówi nie, to zrobiłeś źle.
Nie, zupełnie nie. A też myślę, że warto podkreślić to, że jak bierzemy udział w takim warsztacie, to robimy tyle, na ile czujemy się gotowi i gotowe. Czasem się zdarza, że ktoś przez pół zajęć nic nie robi, a nagle stwierdzi w połowie, że okej, to jest okej. Do niego. Tak, i to jest zupełnie okej, bo my nie spotykamy się po to właśnie, żeby ktoś wykonał zadanie, tylko po to, żeby być razem. Na tyle, na ile to jest okej.
My mamy podobnie. Dla nas jest bardzo ważne, żeby właśnie być razem w jakiejś sytuacji i czasami nie wiemy, dokąd nas to doprowadzi, ale fajnie jest być razem, tworzyć grupę. I naszą taką codziennością, myślę, jak w wielu instytucjach kultury, są grupy szkolne, które nas odwiedzają i bardzo często takie spotkanie z grupą rozpoczynamy od przełamania pewnych stereotypów, bo się pytamy, jak się dzisiaj czujecie, ale też pytamy o to, jakie macie doświadczenie w ogóle z muzeami. Czy macie jakieś, które lubicie, a może są takie, w których nie poczuliście się zbyt dobrze? No i też pozwalamy na to, żeby młodzież, dzieciaki powiedziały naprawdę tak, jak czują. I czasami pada to słowo, muzeum kojarzy mi się z nudą. Ale potem jak kończymy nasze wspólne spotkanie i pytamy jeszcze raz, to okazuje się, że te skojarzenia już trochę im się zmieniają. I to jest chyba taki... No to jest po prostu miłe to słyszeć, że dzięki wizycie u nas w muzeum może się to doświadczenie zmienić na taką otwartość. No i to jest oczywiście wielka praca, którą cały czas trzeba wykonywać, czyli właśnie obniżanie tego progu wejścia do muzeum, obniżanie, żeby muzeum było dostępne oczywiście dla wszystkich naszych odwiedzających, ale też właśnie obniżanie takiego mentalnego progu, no nie? Że możesz tu wejść, możesz wejść na wystawę, a możesz na przykład po prostu... jak to u nas się dzieje, wejść na taras widokowy i popatrzeć na statki, które przybywają, zanurzyć się w tym widoku portowym i popatrzeć w morze. To też jest okej, po to też zapraszamy do nas.
Obniżanie też progu wiekowego, grupa przedszkolna. Jak wyglądają takie zajęcia, spotkania dla grup przedszkolnych i czy to są zorganizowane grupy, czy po prostu rodzice, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym, mogą przeprowadzić swoje pociechy?
Tak naprawdę wszystkie obszary, o których powiedziałaś, bo oczywiście mamy ofertę taką dla grup zorganizowanych. No i tutaj zapraszamy osoby przedszkolne, aby mogły w ogóle poznać, czym jest muzeum i właśnie już od tych najmłodszych lat zrozumieć, że tutaj jest więcej możliwości niż zakazów. Ale też rozmawiamy o tym, że świat jest w ruchu nieustannym, o tym, że i jedzenie podróżuje, migruje, ale też ludzie. Mamy też oczywiście taki już kultowy cykl dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 lat do 10. I akurat teraz aktualnie ten cykl prowadzi Bogusław Gontarz z przystanku Empatia, to jest psycholog. No i to są takie spotkania niedzielne, gdzie można właśnie rodzinnie popracować nad relacjami, nad budowaniem tego, bo to jest dzisiaj też niezwykle ważne. I to jest też właśnie taki moment bycia razem w muzeum, robienia czegoś wspólnie. No i też bardzo się staramy, żeby indywidualni nasi odbiorcy czuli się u nas dobrze i dlatego właśnie na naszej wystawie stałej można spotkać kraba kłębka. Takiego kraba, który właśnie ma też historię migracji. O tym może jeszcze później będzie okazja, żeby opowiedzieć. Ale czym jest ścieżka dla rodzin z dziećmi? No to są różne zakamarki, szufladki, wielka poducha, w której można się poczuć jak w morskich salach. No to jest po prostu bohater, który przeprowadza nas krok po kroku po wystawie i zaciekawia różnymi informacjami.
I bohater, który stał się również bohaterem książki. To tak. O tym pomówimy w drugiej części rozmowy. Pomówimy też, bo tylko zapytam cię szybko, Moniko, u was nie ma oferty dla przedszkolaków jeszcze. Najmłodsza grupa wiekowa, do której kierujecie swoją ofertę edukacyjną, warsztatową?
No, Teatr Wybrzeże jest głównie teatrem, który gra dla dorosłych, więc ta oferta jest głównie skierowana dla młodzieży i dorosłych. Ale jest też oferta dla dzieci i przedszkolaki też nas odwiedzają i mogą skorzystać ze zwiedzania teatru na różnym poziomie oczywiście i to jest dla nas taki pierwszy kontakt z teatrem, bo też mamy w ofercie kilka bajek, na które dzieci przedszkolne mogą przyjść, więc zaczynamy od tego zwiedzania, żeby się oswoiły z miejscem, poznały teatr. Zdarza się, że grupy przedszkolne też zamawiają u nas warsztaty, no ale jednak częściej kierujemy oferty dla tych starszych.
O tym pierwszym kontakcie z wami porozmawiam bardzo chętnie w drugiej części rozmowy. Znaczy, tak was podejdę, bo chcę dowiedzieć się, jaki wy miałyście ten pierwszy kontakt z kulturą. Macie chwilę, żeby sobie powspominać. Wrócimy do państwa po przerwie.
Dobry wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Agata Olszewska, ze mną w studiu Ludwika Radecka-Majek i Monika Mioduszewska, kierowniczki działu edukacji w instytucjach kultury. Przed przerwą was prosiłam, żebyście przypomniały sobie ten swój pierwszy kontakt z kulturą. Czy on był przyjemny? Bo dzisiaj mówimy o tym, że rola pedagogów teatralnych i edukatorów polega między innymi na tym, żeby ten pierwszy kontakt z kulturą był przyjemny. Czy wasz pierwszy kontakt był taki?
Pamiętam pierwszą swoją wizytę w muzeum i dziadkowie o to zadbali. Mieszkali w Elblągu, więc co roku punktem takim koniecznym do odhaczenia był zamek w Malborku. I myślę, że miałam wtedy kilka lat i największą atrakcją dla mnie wówczas było to, że mogłam się pobujać na takim łańcuchu pomiędzy dwoma pachołkami przy chodniku. I tak siebie pamiętam. Siebie w sukience, w kwiaty i właśnie, że tak się bujam i się cieszę, że mogłam. Oczywiście odrobiłam tę lekcję, wróciłam wielokrotnie do zamku w Malborku i serdecznie pozdrawiam, jest cudownie. No a inne wspomnienie mam takie, że byłam na jakiejś takiej kolonii. Odwiedzaliśmy zamek za granicą na Słowacji i się strasznie nudziłam i bolały mnie nogi i miałam wrażenie, że pani przewodnik po prostu mówi randomowe rzeczy, po prostu skleja zdania z różnych słów, one w ogóle do mnie nie trafiały, nie wiedziałam, o czym ona mówi i wtedy sobie pomyślałam, o mój Boże, nigdy więcej. A potem, jak byłam na studiach, a studiowałam pedagogikę z animacją społeczną, to zrozumiałam, że na pewno nie chcę pracować w szkole, ale chcę robić dobro dla edukacji i trochę zamieszać w tym garze, trochę tak pod włos. I wtedy już byłam pewna, że w jakiejś instytucji kultury sobie będę pracować.
Monika, twoje pierwsze wspomnienie.
To ja mam takie romantyczne wspomnienie z mojej pierwszej wizyty w kinie. Pewnie byłam w jakiejś wczesnej podstawówce i pojechałam w ogóle chyba z grupą przedszkolną mojej siostry na film Pocahontas. Ja po prostu do dzisiaj kocham ten film. Ale to było jakby, nie wiem, jakbym odkryła jakiś nowy świat i po prostu... Myślę, że od tego pierwszego wejrzenia kino jest też moją wielką miłością i jakoś tak zawsze czułam, że ja chcę dawać ludziom takie emocje, po prostu to było coś niebywałego, a jak już mam też w przydziale dwa wspomnienia, to drugie jest też dość śmieszne, bo ja jeszcze raz w życiu zdarzyło mi się właśnie chyba w jakiejś podstawówce być w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i dostać kapcie do zwiedzania muzeum. Te kapcie specjalne, one bardzo dziwnie wyglądały, jakieś takie filcowe były, zakładało się je na buty. I teraz właściwie niewiele osób wie, co to znaczy te kapcie w muzeum, ale ja na szczęście wiedziałam, bo potem jak studiowałam kulturoznawstwo, to niektórzy mówili, że po tym kierunku będę podawać kapcie w muzeum, więc się tego trzymałam. Myślałam, jeden zawód mam już pewny.
Bardzo fajne wspomnienia. Jesteście wy akurat przykładem tego, że te pierwsze miłe wspomnienia pokierowały was w stronę kultury. Tak się wasze życie ułożyło, czyli pokazujecie na własnych życiorysach, jakie ważne jest to, jak ważne jest to, żeby te instytucje kultury nas nie zrażały do siebie, nie odstraszały. A słuchajcie, czy jeśli chodzi o te cele edukacyjne, czy instytucje kultury tutaj w Trójmieście ze sobą współpracują na tym polu?
Oczywiście w Gdańsku, już o tym rozmawiałyśmy, że Gdańsk jest w lepszej sytuacji niż Gdynia na pewno, bo ma projekt Edukacja do Kultury, który łączy różne instytucje i prowadzi też stronę internetową, na której i nauczyciele, i osoby w instytucjach mogą znaleźć informacje o tym, co my się z jednej strony możemy dzielić tym, co robimy. Nauczyciele mogą z tego korzystać i też się sieciujemy przez to bardzo, więc myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, bo no w takim dużym mieście jak Gdańsk bardzo dużo rzeczy się dzieje i też ważne, że jest takie miejsce, które to wszystko spina. No ale staramy się też pracować z innymi instytucjami, mieć różne współprace, nie tylko w ramach tej edukacji do kultury i poszerzać ofertę wokół spektakli. No na przykład ostatnio przy spektaklu Wspólny Pokój, który dotykał tematu jakby historii Gdańska po 45 roku. Współpracowaliśmy blisko z Muzeum Gdańska zamiast naszych klasycznych warsztatów zaproponowaliśmy widzom zwiedzanie po wystawie Klaudiusza Grabowskiego dotyczącej właśnie tej samej tematyki, bo też uważamy, że nie ma jednej sztuki tak naprawdę i bardzo dobrze jest żeby te różne sztuki się przenikały i właściwie mamy często tę samą publiczność, więc dobrze, żeby ich w różne te obszary kierować.
To trochę niedobrze, że macie tę samą publiczność, bo ona już jest chyba wyedukowana i chyba trzeba by jakoś wyjść do tych nowych osób. Nie wiem, jak przyciągnąć osoby, które nie chodzą do teatrów, do muzeów, nie są zainteresowane warsztatami, ofertami edukacyjnymi. Jak można takie osoby przyciągnąć?
Ja nie wiem, czy... Nie wiem, w sumie nie mam jakiejś recepty na to, jak przyciągnąć. No, nasza strategia jest taka, że robimy rzeczy z bardzo różnych obszarów tematycznych i na nasze warsztaty i do spektakli i o różnej innej tematyce cały czas przychodzą nowe grupy widzów. Mamy oczywiście jakąś taką bazę osób, które są już z nami na stałe, no tak często po prostu nas odwiedzają, ale w zależności od tematu pojawiają się nowe osoby. I nasz pomysł na to jest taki, że po prostu nie opieramy się na tych samych tematach cały czas, tylko staramy się dotrzeć do różnych grup. Ostatnio mieliśmy spektakl o tematyce sądowej. Zorganizowaliśmy do tego spektaklu warsztaty z grą RPG, w której uczestnicy mieli odgrywać rolę osób, które biorą udział w procesie sądowym. No i nasze edukatorki były bardzo zdziwione, bo widziały pojedyncze osoby, które przychodzą na stałe na nasze warsztaty, a też pojawiły się osoby zajmujące się prawem na co dzień. Więc to nam pokazuje, że po prostu trzeba znaleźć temat dla każdej grupy i tyle. Myślę, że też tak macie pewnie, nie? Jak coś was zainteresuje, to nawet jak nie korzystałyście z oferty jakiejś instytucji, to zawsze jest ten pierwszy raz.
Tak, u nas takim troszkę rozwiązaniem okazało się to, że pozwoliliśmy sobie na to, żeby w muzeum działa się też rozrywka szeroko pojęta i dlatego od kilku lat u nas wybrane piątki odbywa się już taki kultowy cykl gier Kryminalny Piątek. To jest sytuacja, kiedy mamy konkretny scenariusz, ktoś coś skradł na wystawie, jakiś przemyt w porcie. Oczywiście to jest różnego rodzaju to są scenariusze. I podzielę się taką zabawną rzeczą, że ludzie, którzy przychodzili na te kryminalne piątki, któregoś razu jedna osoba zapytała się, ale jak to? To tutaj jest wystawa? Więc też nam to pokazało, że właśnie, że ludzie do instytucji kultury czasami nie przychodzą po to, żeby w przypadku muzeum zobaczyć wystawę, ale żeby czegoś doświadczyć i czasami przy okazji się dowiadują, że tak naprawdę to miejsce jest o czym innym, ale też bardzo mocno dla nas jest ważne, żeby integrować ludzi właśnie i dlatego od kilku lat mamy taki cykl Gdynia Language Swap, to punkt wymiany językowej. Mamy też pop quiz, czyli taką sytuację, kiedy wieczorową porą przychodzą do nas grupy znajomych i biorą udział w quizie i to wcale nie są quizy historyczne, więc, więc to jest dla nas też bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie integrować i zapraszać coraz to nowszych odbiorców. No i oczywiście zawsze będzie tak, że część naszych wydarzeń będzie uznana i pewnie w jakiejś skali jest niszowa po prostu i czasami na nasze wydarzenia będą przychodzić bardzo, nie wiem, świadomi rodzice albo bardzo świadomi nauczyciele. Ale staramy się też właśnie organizować takie wydarzenia, które zapraszą różnorodną grupę i ostatnio na przykład mieliśmy Dzień Dziecka, to w całym kraju oczywiście, ale muzeum u nas świętowaliśmy razem z Katarzyną Figurą, która czytała naszą książkę Krab Kłębek. No i wiemy, że to na pewno też pozwoliło na to, żeby do nas jacyś nowi odbiorcy dotarli. Bo może Muzeum Emigracji jest dla nich jakimś progiem, jakąś taką sytuacją, która nie wydaje się ich, nie interesuje ich to może, ale już Katarzyna Figura, która czyta, to ich zachęciło.
Ja oczywiście zachęcam do obejrzenia Katarzyny Figury na naszej scenie.
O, świetnie. Tak właśnie można współpracować.
Tak właśnie można współpracować. Ale też myślę, że oczywiście wydarzenia, które robimy, różnorodne wydarzenia, to jest jedno i oczywiście staramy się, żeby to było dla różnych grup zainteresowań i o różnym poziomie jakby kompetencji różnych, ale myślę, że tutaj właśnie jednak kluczowe jest to słowo edukacja, że staramy się edukować widzów nie tylko na temat teatru, ale na temat tego w ogóle, kim my jesteśmy i co się u nas dzieje. W tamtym roku wydaliśmy taki przedprzewodnik, on jest też dostępny na naszej stronie internetowej i w tym przedprzewodniku można krok po kroku zobaczyć, gdzie się znajdujemy, gdzie iść, w którą stronę, gdzie jest toaleta, gdzie jest jaka scena, jak się zachować podczas spektaklu, jak się ubrać. I od razu mówię, że nie wypisujemy zestawów tak wieczorowych, tylko po prostu bardziej komunikujemy to w taki sposób, że tak jak wam wygodnie, tak jak się czujecie okej. Staramy się też właśnie edukować na temat tego zachowania w trakcie spektakli, no bo to też jest dla nas bardzo ważny temat, ale staramy się trochę przebić właśnie ten taki próg niedostępności instytucji kultury, bo oczywiście no wszystkie jak tu siedzimy sobie zdajemy sprawę z tego, że te muzea, teatry dla wielu osób mentalnie po prostu są miejscami, do których nie chcą wejść, bo im się wydaje, no właśnie nie wiem, że to jest po prostu w jakiś sposób nie dla nich i myślę, że to jest dla nas cały czas duża praca.
No właśnie, czy jest szansa, żeby zbadać to, znaczy na pewno są takie badania, może wy miałyście okazję, żeby do nich zajrzeć, dlaczego osoby, które nie odwiedzają instytucji kultury, nie odwiedzają?
Tak, oczywiście są takie badania. Jest sporo takich badań, nawet kilka lat temu Instytut Teatralny w Warszawie robił je w obszarze teatru i no, główny powód był taki, że właśnie te miejsca są zbyt eleganckie, zbyt takie właśnie... No nie wiem. No po prostu nie dla mnie. Jakby taki przeciętny, zwykły człowiek, powiedzmy, często myśli, że to jest miejsce, do którego, nie wiem, właśnie trzeba od razu założyć garnitur albo smoking, albo nie wiem, wieczorową suknię kupić.
Przed obejrzeniem spektaklu trzeba przeczytać powieść
tak,
albo sztukę.
Tak.
Przed przyjściem do Muzeum Migracji trzeba się zapoznać z historią Gdyńskiego Portu.
Cały tom historii, wszystkie podręczniki
tak,
historyczne
no,
koniecznie.
Ja myślę, że oczywiście i myślę, że w przypadku muzeum wydaje mi się, że to jest trochę takie... Można iść do muzeum, przejść się, zobaczyć i może nikt nas z tego nie odpyta, ale w przypadku spektakli, choć może się mylę.
O, zdziwiłabyś się, ilu nauczycieli mówi, że będą oceny po oprowadzaniu wystawione.
No tak, w sumie tak, masz rację. Ale no tak, rzeczywiście, to dotykamy tego samego tematu w sumie, bo mi się też już w czasie swojej drogi zawodowej zdarzyły grupy nauczycieli z dziećmi czy młodzieżą, które właśnie zadawały takie dziwne pytania młodzieży właśnie z tego, nie wiem, co zapamiętały czy coś tam. My też robiąc te warsztaty pedagogiczno-teatralne bardziej skupiamy się na tym, co poczułaś, jak byłaś na tym spektaklu, co jakoś z tobą zostało, co cię poruszyło. Bez żadnej oceny. I myślę też, co też te różne badania pokazują, w głowach ludzi jednak jest takie poczucie, właśnie trzeba przeczytać dramat, trzeba się znać, bo nie wiem, może nie zrozumiesz. No ale nawet jeśli, no to co z tego, nie?
Tak, no u nas z kolei tematyka naszego muzeum wydaje się być... No, dla niektórych po prostu nie ich, tak? Że ja niejednokrotnie, jak jadę taksówką do muzeum, co mi się czasami zdarza, i kierowca, który mnie wiezie, mówi, ale co tam właściwie jest w tym Muzeum Emigracji? Ale o czym wy opowiadacie? No i właśnie, ja pracuję już na przykład 10 lat w muzeum i dla mnie jest oczywistością, tak? O czym my mówimy, co jest ważne, o czym chcemy mówić, ale musimy cały czas pamiętać, my twórcy kultury, że nie ma oczywistości, że czasami trzeba bardzo też takim nieskomplikowanym językiem mówić rzeczy, o czym u nas się właśnie, o czym jest emigracja i że to właśnie jest temat, który nie dotyczy Mickiewicza i Skłodowskiej, ale to jest temat, który dotyczy nas, sąsiada, sąsiadki, a często w naszych rodzinach jest historia właśnie emigracji. I to ważne, żeby to sobie uświadomić, że to dzieje się obok nas i będzie się działo. I nie tylko w świecie ludzi, ale też w świecie zwierząt nawet.
No, dla nas też takim bardzo ważnym obszarem powiązanym z edukacją jest dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. I jeszcze kilka lat temu nie było w Polsce takiego myślenia o tym, że trzeba udostępniać kulturę dla osób, które nie słyszą, nie widzą, mają problemy z poruszaniem się. To jest bardzo duża grupa osób i w każdej chwili ktoś z nas może do tej grupy trafić, bo nie wiem, łamiemy nogę na przykład i już przestrzeń jest niedostępna, różne sytuacje losowe się zdarzają, więc też największym wyzwaniem teraz dla nas jest też udostępnianie tej oferty, którą mamy dla osób, które mają no właśnie te potrzeby szczególne, ale tak naprawdę no po prostu różnorodne potrzeby. No. Mm-hmm. Dlatego robimy spektakle z audiodeskrypcją, czy spektakle tłumaczone na polski język migowy, czy nie wiem, zamiast zwykłego zwiedzania teatru dla osób niewidomych, spacery sensoryczne, w których mogą dotknąć scenografii. To są takie małe rzeczy w sumie, które mogą naprawdę zmienić jakość życia i no, umożliwić dostęp ludziom do kultury.
Ludziom, którzy wcześniej nie mieli takiej możliwości, tak? Czyli zwiększacie tę dostępność zdecydowanie. W Muzeum Emigracji szuka właśnie specjalisty.
Tak, jeśli słuchają nas tutaj osoby, dla których właśnie temat dostępności nie jest obcy, to odsyłam do ogłoszenia oczywiście o pracę, ale może wspomnę o tym...
Specjalista właśnie do spraw czego? Do spraw dostępności, tak? Jak to się nazywa?
Tak, dokładnie tak jak powiedziałaś. Osoby, która no właśnie stara się zwracać uwagę na to, co jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami, ale może właśnie tutaj powiem takie jedno ważne dla nas muzeum hasło, czyli partycypacja. No i to jest o tym, że kiedy projektujemy, nie wiem, wystawę dla dzieci, to zapraszamy dzieci, żeby z nami projektowały. Kiedy Marta Otrębska, która budowała dostępność u nas w muzeum dotychczas, starała się znaleźć rozwiązania w muzeum dla osób z niepełnosprawnościami, no to zaprosiła do współpracy właśnie te osoby. Także to jest też dla nas bardzo, bardzo ważne.
Dostępność, instytucja kultury jako bezpieczna przestrzeń, w której nie ma głupich pytań, nie ma złych odpowiedzi, czujemy się swobodnie. Słuchajcie, na zakończenie jeszcze muszę zadać to pytanie w kontekście ostatnich zmian w Polsce, które się zaczęły. Czy wy uważacie, że kultura może być narzędziem zmiany społecznej?
Musi być. Powiem stanowczo, musi być. I myślę, że wszyscy musimy różne emocje, które w sobie mamy, przekształcić na energię do działania. I koniecznie instytucje kultury muszą być coraz bardziej otwarte i nie bać się podejmowania ważnych tematów. I okazuje się, że właśnie tematy ważne społecznie można podejmować już od najmłodszych lat. I tutaj może szybko powiem o naszej najnowszej książce o tytule Krab Kłębek. Ona jest dostępna w naszej muzealnej księgarni, ale też online w wielu popularnych księgarniach. No i właśnie Krab Kłębek, czyli krab, który jest migrantem. Spotkamy go właśnie w książce. Opowiada nam o tym, jak to jest być innym, jak to jest się różnić. O tym, że czasami nawet nie wiemy, że nie jesteśmy stąd. No i więcej nie będę zdradzać. Jeszcze tylko powiem, że w tej książce na przykład są małże meksykańskie, które na kamieniu napisały Bałtyk dla Bałtyczan. I my nie chcemy, żeby tak było. I odsyłam do książki.
Książki pięknie wydanej, trzymam ją właśnie w ręce.
Wydawnictwo Widnokrąg, tak.
No to ja już mogę tylko dodać, że tak, no ja wierzę w to, to chyba odkąd tworzę kulturę, wierzę w to, że kultura może być narzędziem zmiany. Wierzyłam w to, jakby wprowadzając narzędzia pedagogiki teatru w swojej pracy, potem dostępność. Teraz takim obszarem dla mnie jest zazielenianie instytucji kultury i może to są drobne rzeczy, ale widzę, że one sporo zmieniają.
Dziękuję wam bardzo. Już Agata Olszewska, żegnam się z państwem, dobry wieczór z kulturą, a opowiadały o bardzo ważnych, bardzo wielu rolach instytucji kultury, wszystkich niezmiernie ważnych. Ludwika Radecka-Majek, kierowniczka działu edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni.
Dziękuję bardzo. Mogłybyśmy jeszcze dłużej, ale nie możemy.
I Monika Mieduszewska, kierowniczka działu edukacji i komunikacji w Teatrze Wybrzeże.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.